Dzień dobry, Marzena Bakowska. Zapraszam do zanurzenia się w klimacie świątecznym, ale przez pryzmat kultury i historii. Dziś mamy Boże Narodzenie, a to, co wydarzyło się w Gdańsku 80 lat temu, pokazuje spektakl Teatru Wybrzeże Wspólny Pokój, który 20 grudnia ubiegłego roku miał swoją premierę na scenie Malarnia. Autorem sztuki jest Konrad Hetel, przedstawienie wyreżyserował Radek Stępień, a w studiu gościmy aktorkę grającą w przedstawieniu Hankę, Karolina Kowalska.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Aktora, który gra rolę Bogusia, Maciej Konopiński.
Dzień dobry.
I konsultanta historycznego tego spektaklu, dr Klaudiusz Grabowski.
Witam państwa.
Reżyser podkreśla, że to nie jest spektakl dokumentalny, ale od historii w tym spektaklu trudno uciec. Odwołuje się on bowiem do pierwszych świąt po zakończeniu II wojny światowej. No i pytanie do konsultanta. Jak wyglądało to Boże Narodzenie w 1945 roku na Pomorzu?
No, cały czas to były biedne i skromne czasy, więc te święta także nie były zbyt wystawne w większości domów. Miasto Gdańsk był niezwykle zniszczony, szczególnie Śródmieście, które legło prawie całkowicie w gruzach. Wrzeszcz, już od razu przechodzę do dzielnicy, w której dzieje się akcja, Wrzeszcz był zniszczony przy głównych ulicach, domy przy bocznych przecznicach były lepiej zachowane i tam właśnie ludzie mieszkali, no i te pierwsze święta obchodzili. Problemem było zdobycie jedzenia. Od początku zakończenia wojny był problem z aprowizacją i nowe władze gdańskie, Gdańska Dyrekcja Odbudowy zachęcała ludzi w ogóle, żeby uprawiali ziemię, gdzie się da. I faktycznie ludzie hodowali w okresie letnim oczywiście warzywa, owoce, ziemniaki. To taki przykład znany z tego miasta, na Sopockim Hipodromie ziemniaki posadzono po prostu. Więc ludzie kombinowali, żeby to jedzenie zdobyć. No w ogóle pracowało się za wyżywienie. Każdy zakład pracy miał swoją stołówkę i na tych stołówkach nie tylko jedli pracownicy, ale także ich rodziny. Oczywiście bardzo szybko zachwitł handel wymienny i za gotówkę. W kilku miejscach w Gdańsku handlowano żywnością. We Wrzeszczu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej szybko wyrosło w tych gruzach, tak, bo ta ulica była zniszczona. Wyrosły takie budki pomalowane na brązowo i tam ludzie wystawiali to, czym handlowali. Także no, radzono sobie jak można i kto miał szczęście, tym stół miał bardziej zasobne, a kto nie, no to jadł to, co miał po prostu.
Przypomniało mi się, co mówiła Barbara Kraftówna, aktorka, która była u początków Teatru Wybrzeże. I ona mówiła, że Gdańsk to było morze ruin, że tam się nie dało mieszkać. Mówimy oczywiście o centrum miasta.
Tak, było ciężko. To też dosyć istotne jest przeludnienie właśnie. Przez to, że wiele domów było zniszczonych. Też pamiętajmy, że tutaj stacjonowała Armia Czerwona. Nie tylko w garnizonie, bo się nie mieściła, także zajęła niektóre domy mieszkalne. Więc ludzie byli stłoczeni w ogóle. Przeludnienie było niezwykle duże. I jeszcze pamiętajmy, że pod koniec tego roku, pierwszego roku po zakończeniu wojny, wymiana ludności nie była jeszcze pełna. Jeszcze tutaj stosunkowo dużo zostało rodzin niemieckich, które oczekiwały na wyjazd na zachód. Także często w tych domach, w tych mieszkaniach, przepraszam, no, były dwie rodziny nieraz ze sobą spędzały te święta. I to też różnie bywało. Czasami te rodziny bardziej się integrowały, czasami mniej. W moim mieszkaniu rodzinnym pozostawały jeszcze dwie rodziny niemieckie. To były dokładnie no, dwie panie z dziećmi. Prowadziły takie życie zamknięte, no, czekały na deportację na zachód. Także no, nie było jako takiej integracji. Ale z innych przekazów wiemy, że czasami no, dochodziło tutaj do wspólnego świętowania.
Spektakl w ogóle dotyka takiego społeczeństwa, problemu integracji społecznej, ludzi, którzy przyjeżdżają w nowe miejsce. Dla większości z nich to było nowe miejsce. Więc skoro mówimy o społeczeństwie, no to proszę powiedzieć, kim jest Hanka w tym spektaklu i kim jest Boguś w tym spektaklu?
Postać Hanki, czyli postać Hanny Herman, jest to dziewczyna, która przyjechała tutaj z okolic Lublina. Żydówka, która przez wojnę uchowała się w klasztorze i nie zdaje sobie sprawy w sytuacji pogromu po prostu ludności żydowskiej, która miała miejsce w trakcie II wojny światowej. Wyjeżdża nad morze z nadzieją na założenie nowej rodziny, na zbudowanie swojej nowej przyszłości. Tylko czy to jest możliwe, żeby patrzeć w przyszłość, mając taką przeszłość? Czy możemy patrzeć do przodu, kiedy za naszymi plecami jest taka trauma, jest taka tragedia? Jak sobie z tym poradzić? Hanka widzi morze, jakoś się w tym morzu zatraca i to morze daje jej poczucie jakiegoś takiego bezkresu możliwości i wierzy w to, że tutaj jej się uda. Marzy o miłości, marzy o założeniu nowej rodziny, ale no wiadomo, ta przeszłość do niej wraca.
Tak, marzy o tym punkcie zero, tak, że odcinamy przeszłość i zaczynamy coś na nowo.
Tak, a z drugiej strony chcę pamiętać, chcę mieć przy sobie broszkę po swojej matce, bo to ją w jakimś stopniu upamiętnia. Chcę pamiętać, skąd się wzięła, skąd pochodzi. Gdzieś czuję, że te duchy rodzinne jej towarzyszą i w tym nowym życiu ją wspierają, ale wierzę, musi myśleć pozytywnie. Wierzę, że mama na nią patrzy z nieba i ją obserwuje i jej mocno kibicuje.
Boguś? Kim jest Boguś?
Boguś nieco ewaluował w trakcie pracy, bo tekst powstawał podczas naszej pracy. I też jakoś tam mieliśmy wpływ na to, bo na początku miał być takim przybyszem ze wschodu, nieco radosnym, takim wprowadzającym fajną atmosferę.
Jakąś taką jowialność, tak?
Tak, jowialność, coś takiego, tak. I w trakcie poprosiłem dramaturga, ale też i reżysera, żeby może wpisać w tą postać coś takiego nieoczywistego, to znaczy, że no... Wojnę też przeżyli ludzie, którzy dobrze się na niej czuli, którzy potrafili się poruszać w jej złożoności. I Boguś chyba jest jedną z niewielu osób, które nie do końca się cieszy z końca wojny. Znaczy, zaczyna nowe życie i on sobie radził podczas wojny i myślę, że jest przekonany, że poradzi sobie po wojnie. W naszym myśleniu też było coś takiego, że to będzie taka osoba, która przejmie stery w tym komunistycznym już państwie, które się rodzi. Więc większość bohaterów dramatu jest w momencie nowego rozdania i zaczyna życie na nowo, z nowymi dowodami, być może z nową datą urodzenia, w nowej rzeczywistości, nowy ja. A Boguś no, jest taką osobą, która pewnym smutkiem żegna wojnę i z wiarą w nowe rozpoczyna nowe kombinowanie.
No cóż, są takie osoby, które po prostu potrafią robić interesy. Nie zawsze legalne, nie zawsze dobre, ale no, odnajdują się w rzeczywistości, w złożoności, tak jak pan powiedział, w złożoności danej rzeczywistości. W ogóle tak zapytałam o te postaci, dlatego że myślę, że niezwykle ważne jest, żeby pochylić się, kim byli ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali. Niedawno tytuł Pomorskiej Książki Roku zdobyła książka Między migracją a integracją społeczeństwo Gdańska w latach 1945-1960 profesor Sylwii Bykowskiej. Wspominam właśnie o tej publikacji, dlatego że ona pokazuje skomplikowane losy ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. Więc skąd przyjeżdżali tutaj na Pomorze ludzie, żeby osiedlić się w tym nowym miejscu?
To była głównie Polska centralna, zniszczona najmocniej w czasie wojny. Warszawa, ale też Łódź, województwo łódzkie. I ci ludzie przyjechali, to tak się wylicza, że to było mniej więcej 70% tych gdańszczan powojennych. Na miejscu zostało około 10-15% tak zwanych autochtonów. Reszta to były osoby z tak zwanych kresów, głównie Wileńszczyzna. I co ciekawe, no ludzie osiedlali się, starali się mieszkać blisko siebie, te grupy, bo wspierali się w tych pierwszych ciężkich czasach powojennych, więc wiadomo, że w takiej grupie ktoś mógł właśnie buty naprawić, ktoś mógł coś zacerować, także ludzie się wspierali, więc woleli no, mieszkać obok siebie i pewne takie jakby podziały długo się utrzymywały. Ja tutaj przytoczę taki przykład z 1954 roku. Przeglądałem dokumenty ze śledztwa milicyjnego na cmentarzu już nieistniejącym trzech zjednoczonych parafii tutaj przy Alei Zwycięstwa. Napadnięto młodą parę. Mieli po 18 lat. Zostali uderzeni w tył głowy. Dziewczyna przeżyła, chłopak nie przeżył. I Mnicja szukała powodów tego zdarzenia. I jednym z wątków miały być antagonizmy pomiędzy ludnością tutaj. I takie trzy grupy właśnie wyróżniano. Autochtoni, dziewczyna była właśnie autochtonką z Brzeszcza. Polacy z Polski Centralnej, ten chłopak był właśnie z Polski Centralnej, no i tak zwani Zabuga. I tutaj właśnie ten wątek prowadził do tego, że chłopak i dziewczyna pochodzili z dwóch grup i komuś to mogło się nie podobać. Ten wątek upadł, tam też inne...
Prawie jak Romeo i Julia.
Trochę tak, ale tam były jeszcze też inne wątki się pojawiały, bo chłopak był jeszcze kochliwy, tam miał kilka koleżanek. Także wykluczono po kolei, w końcu nie wskazano, kto zabił tego mężczyznę, ale to pokazuje, że te podziały się utrzymywały długo. Ludzie wiedzieli skąd są, to tak mogę też powiedzieć, mieszkałem z babcią i babcia mnie wychowywała. Na Dolnym Mieście mieszkaliśmy i babcia mi właśnie mi opowiadała, że te osoby są właśnie stąd, te są stąd i umiała też akcenty naśladować. Właśnie tutaj zaśpiew taki, taką twardą też polszczyznę niemiecką, bo znała te osoby właśnie i wiedziała skąd kto jest po prostu. No i tak wyglądało to społeczeństwo. Tutaj też przyjeżdżały osoby do Gdańska, które musiały pomóc w uruchomieniu portu na przykład, bo to było kluczowe dla, także ściągano specjalistów w ogóle. Później stocznia zasysała młodych mężczyzn do pracy. No i Gdańsk zaczął się tak rozwijać właśnie w tym kierunku, także też polecam książkę Sylwii Bukowskiej, oczywiście tam zostały te sprawy wyjaśnione dokładniej.
Ale też powiedzmy, że przyniósł pan do studia bardzo piękny przedmiot. To proszę powiedzieć, co to jest za przedmiot i też jest związany oczywiście ze społeczeństwem i tym powojennym społeczeństwem w Gdańsku.
Tak. Mój pradziadek dostał przydział pracy w Gdańsku jako kolejarz. Musiał tutaj przyjść do pracy. Zaraz po wojsku weszli kolejarze i moja babcia z nim przyjechała, żeby pomóc mu prowadzić dom. Miała wtedy 13 lat. Jeszcze w mieszkaniu, które dostaliśmy. Też dodam, że dostaliśmy przydział mieszkaniowy. W ogóle to był początek, więc można było sobie jeszcze wybrać, gdzie się zamieszka. I mogliśmy otrzymać domek nawet w Oliwie. Ale no, była jeszcze Armia Czerwona tutaj, było niebezpiecznie z tego powodu. Więc kolejarze zdecydowali się zamieszkać bliżej zakładów kolejowych na Przytupce. No, dlatego osiedliliśmy się na Dolnym Mieście. I w tym mieszkaniu, które dostaliśmy, były jeszcze właśnie dwie rodziny niemieckie. No i zostały rzeczy po tych osobach. I jedną z tych rzeczy jest właśnie popiersie Schillera, jednego z najważniejszych twórców niemieckiej literatury. Zresztą Schiller i Goethe zdobyli teatr na targu węglowym przed wojną, tak? Te ich popiersia właśnie tam były. Te popiersie jest ze mną, znaczy z moją rodziną od tych 80 lat. Zostawiliśmy je. Obok tam jeszcze kilku rzeczy i rzeczy przywiezionych przez moją rodzinę właśnie z Polski Centralnej, więc tworzą taki mój mały domowy, moje małe domowe muzeum.
Obiecuję naszym słuchaczom, że po audycji będą mogli wejść na stronę internetową i zobaczyć to popiersie, zrobimy zdjęcie. Ale chciałabym wrócić do spektaklu Wspólny Pokój, który można oglądać w Teatrze Wybrzeże. Skąd pochodzą postaci, które tam się pojawiają? Bo to też jest właśnie odbicie tego społeczeństwa, które osiedlało się w Gdańsku.
Jest i postać z terenów dawnej Wileńszczyzny, jest i postać z terenów Polski Centralnej, dokładnie z okolic Łodzi. Jest też postać, którą gra Czarek Rybiński, który jest purowcem, który przychodzi do tego mieszkania i chce nas wszystkich rozłożyć do innych mieszkań. W każdej z tych postaci jest wielka chęć życia, chęć przetrwania, chęć takiej mobilizacji i tego, żeby ułożyć to swoje życie na nowo, więc więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo tak trochę...
Pytałam o to, skąd pochodzą, żeby pokazać właśnie, że reżyser, bądź też Konrad Hetel, który pisał ten tekst, chciał też pokazać różne osoby, które przyjechały, że owszem, podkreślają, że to nie jest spektakl dokumentalny, ale jednak mamy właśnie tą różnorodność, tą mozaikę ludzi, którzy tutaj próbują sobie poradzić właśnie w tej powojennej rzeczywistości.
Tak, no w dramacie w sposób przypadkowy poprzez oszustwo do mieszkania trafiają właśnie, tak jak Klaudiusz opowiadał, dokładnie ludzie z mniej więcej z tych rejonów, z Łodzi, Warszawy, Lublina i z Kresów Wschodnich, wszystko jeszcze. Mhm. Także jakoś przypadkowo znajdujemy się w jednym miejscu i próbujemy stworzyć jakąś na nowo rodzinę. I takim kluczowym momentem spektaklu, w którym się wszystko jakby rozwiązuje z piętrza, jest Wigilia 45 roku, gdzie przychodzi nam usiąść do jednego wigilijnego stołu i połamać się opłatkiem.
Myślę, że to jest bardzo trudny ten moment w spektaklu, bo uświadamiamy sobie, że obcy ludzie próbują stworzyć jakąś namiastkę normalności w tym nienormalnym świecie. Przypadkowo spotkani ludzie i nagle siadają. Myślę, że państwo przygotowując się do spektaklu też myśleli o swoich wigiliach. Czy chcieliby spędzić w takim gronie wigilię? Myślę, że nie.
No zdarza się też, że na Wigilię zaprasza się osoby, na przykład, które nie mają swojego miejsca na spędzenie Wigilii. Nam się chyba zdarzyło z żoną zaprosić też takie osoby. No to jest taki wyjątkowy moment. Myślę, że świetna okazja, żeby jakoś rozliczyć poprzedni rok i przełamać się opłatkiem z tymi, do których mamy jakieś tam tematy, i żeby coś zakończyć, otworzyć nowy rozdział z nowym rokiem za chwilę. No, wspaniale, że mamy coś takiego, mamy taką tradycję w naszej kulturze.
Wspólny pokój, za chwilę zadam pytanie, skąd się wzięła ta nazwa, ale chciałabym zwrócić uwagę na bogactwo języka polskiego, że mamy podwójne znaczenie tego słowa pokój. Z jednej strony mamy pomieszczenie w mieszkaniu, w domu, ale z drugiej strony mamy też pokój jako pewien stan dobrostanu między ludźmi. I myślę, że w tym spektaklu ci bohaterowie tego spektaklu tak naprawdę pragną tego pokoju, właśnie tego stanu między sobą.
Tak, ale też myślę, że ci bohaterowie pragną tego, żeby w końcu się czuć u siebie i czuć się sobą. Nie chcę za dużo zdradzać, dlatego że w tym spektaklu zdarzają się takie momenty dramaturgiczne, że nagle coś się wszystko wywala i nie chcę państwu, chcę państwu zrobić tę przyjemność, żeby państwo się sami zaskoczyli, będąc u nas na widowni w Teatrze Wybrzeże, ale trochę to jest o tożsamości, o tym, kim jestem, skąd pochodzę, jak teraz siebie w tej nowej powojennej rzeczywistości nazwać na nowo. I też o tym, no właśnie, że my siebie nie znamy, ale też rozliczamy siebie w jakiś sposób z tego, kto z nas po której stronie był w trakcie tej wojny. I czy my możemy w ogóle po takim doświadczeniu, po takim przeżyciu takiej traumy, takiego bólu, jeszcze się ze sobą bratać, lubić, kochać, czy to w ogóle, czy już tyle się między nami wydarzyło, że będziemy stać w okopach i człowiek człowiekowi będzie wilkiem, czy będzie przyjacielem.
O tym, dlaczego wspólny pokój, porozmawiamy po chwili przerwy. Wracamy do rozmowy o spektaklu Wspólny pokój, który można oglądać w Teatrze Wybrzeże. Jest to spektakl, który dotyka świąt Bożego Narodzenia, pierwszych świąt Bożego Narodzenia po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, czyli dokładnie 80 lat temu w Gdańsku. W studiu gościmy aktorkę, która gra Hankę w tym spektaklu, Karolinę Kowalską, Bogusia, czyli Macieja Konopińskiego i konsultanta historycznego doktora Klaudiusza Grabowskiego. I może od pana, panie doktorze, zacznę, bo chciałabym zapytać, dlaczego ten spektakl ma wspólny pokój i czy rzeczywiście to obrazuje stan, który był w 1945 roku, dokładnie 80 lat temu w Gdańsku?
Tak, no dosyć mocno przez te właśnie zniszczenia Gdańska, przez to, że tutaj, jak mówiłem, Armia Czerwona stacjonowała i zajęła też część budynków, no ludzie musieli mieszkać ze sobą w jednej przestrzeni. Ten problem dotykał miasta przez wiele lat jeszcze po wojnie, bo tutaj to przeludnienie było związane raz ze zniszczeniami, później no, w czasie odbudowy starano się, żeby tych mieszkań oczywiście było jak najwięcej, ale później jeszcze port, stocznia zasysały tutaj nowych mieszkańców. I bodajże to był 52 rok, jak przyrost mieszkańców wyniósł na 10%. To jest tak, jakby obecnie do Gdańska, powiedzmy półmilionowego, przyjechało 50 tysięcy ludzi. Taki Tczewca, gdybym miał się prowadzić. To jest niespotykane, to są ilości ludzi. Plus przyrost oczywiście, jeszcze ten boom powojenny właśnie. Także ludzie, może się odwołam znowu do tych cmentarzy, o których już mówiłem wcześniej o tym śledztwie. W czasie tego śledztwa no wyszło, że ludzie przychodzą na randki na ten cmentarz. Po prostu prostu pary dorosłe już przychodzą właśnie między grobami zażyć chwili intymności. Tak czytałem to w pierwszej chwili sobie, myślę, jej, cmentarz, no przecież opuszczony stary cmentarz. Ale ci ludzie nie mieli wyjścia po prostu, łapali chwile wspólne w takich miejscach właśnie. Więc taka rodzinna intymność, no, była rozbijana przez to, że ludzie byli stłoczeni tak naprawdę i to scysje, kłótnie, były takie badania przeprowadzone socjologiczne na Zachodzie w latach 50., ile metrów mieszkania jest potrzebnych po to, żeby zachować w rodzinie taki ład i spokój. I wychodziło, że to musi być no te 12 metrów. Jak to spada niżej na osobę, jak to spada niżej, to zaczynają się kłótnie, rozkład życia rodzinnego, a w Polsce walczono o te metraże i tu mogę przymorze podać. W 59 tam udało się wywalczyć bodajże właśnie te 12 metrów na głowę, tak, żeby ludzie mieli. Więc ten wspólny pokój, no to nieraz był naprawdę dramat dla ludzi. Jeszcze jak tu mówiliśmy, nieznających się z różnych miejsc, bo też pewne problemy społeczne wynikały z tego, że nałożyło się tutaj życie ludzi z różnych stron, też ze wsi. I ci ludzie ze wsi mieli inne zwyczaje niż ludzie z miast. Dochodziło na tym tle do wielu konfliktów. Raz, że też bieda powodowała, że na przykład hodowano niemal wszędzie też zwierzęta. Pamiętajmy, że tuż po wojnie zaszczurzenie było niesamowite. To miasto jeszcze, my mówimy o tych ruinach. Na zdjęciach to nieraz też ładnie wygląda, ale między tymi ruinami były jeszcze groby ludzi, którzy zginęli, którzy nie tylko zginęli w czasie wojny, ale po wojnie. I te rodziny niemieckie bały się zwłoki przenieść na cmentarz, więc grzebały pod swoim domem, w parkach. Także to miasto naprawdę, trzeba było mieć no, tą taką witalność powojenną właśnie, myślę, że na obecną wrażliwość ludzi, gdyby nas przeniesiono w tym momencie, no ciężko podołać takim warunkom.
Tak.
Taka duża dawka, przepraszam, tego wszystkiego, ale naprawdę tak, to jest wieloczynnikowe.
Myślę, że w ogóle święta kojarzą się z tym, że z pewnym takim dobrobytem, ale nawet w spektaklu to widzimy, że tam nie było tego jedzenia, że ktoś przynosi coś, ktoś inny coś i nagle tworzymy wspólny stół, żeby razem spróbować szukać tej takiej normalności. Pan, panie Macieju, wspominał wcześniej, że mieli państwo wpływ na spektakl, na tekst. Mhm. Jak to się odbywało? Jak wyglądała ta praca nad spektaklem i co państwo wnieśli do spektaklu jako aktorzy?
No różnie, ale na pewno zaczęliśmy od jakichś takich pierwszych scen, które przyniósł Konrad i myślę, że on od początku miał pomysł spektaklu już i tematów poruszonych w głowie, ale na bazie tego, co przyniósł, rozmawialiśmy o tych postaciach, o tym, kto to jest, co o tym myślimy i na pewno jakiś tam wpływ też mieliśmy na to, jaki był kierunek i inspirowaliśmy, myślę, autora.
Czy to były takie opowieści też autobiograficzne? Czy to były...
Myślę, że każdy, kto co tam jaką historię znał, bo ja na przykład no, jestem gdańszczaninem, co prawda moi rodzice sprowadzili się tam tutaj chyba w latach 70., więc no, to nie był ten czas powojenny, ale no przyjaciele z liceum byli tu stąd, znajomi i tak dalej, więc też parę opowieści, no i też tych rzeczy, które mnie interesowały historycznie, więc o tym opowiadałem na pewno.
Czyli gdzieś doświadczenie ze szkoły, tak to nazwijmy, tak, kolegów.
Ludzkie, tak, 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 tak.
Jak przeżywani ich dziadkowie, rodzice tutaj właśnie sprowadzali tak, się do
tak,
Gdańska.
Tak, tak, no to były takie sytuacje właśnie, że mieszkały ze sobą rodziny. Akurat mojego kolegi, przyjaciela z liceum, rodzina, jego babcia była aktorką gdzieś na wschodzie, przeprowadziła się tutaj. Nie mogła już tam być, grać, ale mieszkali we Wrzeszczu w domu razem z rodziną niemiecką. Dzieci, czyli rodzice mojego kolegi, zaprzyjaźnili się ze sobą. Niemieckie dzieci przyjaźniły się z polskimi. No to były też takie sytuacje, że wyobraźmy sobie, że wchodzi do nas do domu rodzina, rozgląda się w trakcie obiadu czy nie i mówi, no fajny, podoba mi się ten dom, ile tu mamy pokoi, ile sypialni, możemy tu zamieszkać. A tam jeszcze mieszkała jakaś rodzina niemiecka, która się szykowała do wyjazdu i na przykład wyjeżdżała niekoniecznie w przyszłym tygodniu, tylko na przykład za 2 lata.
I teraz kilka lat to trwało. No. Po 20, też znam takie przypadki.
Tak, że 20 lat aż.
Tak, tak, tak. Ktoś na chwilę przyszedł i został 20 lat.
To na nowo tworzą się jakieś relacje też między ludźmi. Zresztą te relacje tworzą się także w spektaklu, bo ci ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i gdzieś no, widać te nici porozumienia. Ja zwłaszcza widzę w Hance.
Tak, myślę, że Hanka właśnie przez to, że... Nie, właśnie nie chcę mierzyć na jakiejś wadze tragedii, bo myślę, że każda osoba, która doświadczyła wojny, niesie w sobie no, olbrzymi bagaż, ale Hanka, postać Hanki ma w sobie taką ogromną chęć do pokochania drugiej osoby. Myślę, że też tak było po wojnie, że ludzie byli spragnieni miłości, byli spragnieni małżeństw, byli spragnieni tego, żeby tworzyć te rodziny na nowo. I myślę, że takim przykładem jest Hanka, że myśli sobie, no nie dam się losowi, muszę jakoś przetrwać i tworzy tę nową rodzinę.
No tak, w sytuacji zagrożenia ludzie wiedzą, że mają mało czasu na życie, więc...
Trzeba szybko działać.
Szybko się zakochują, szybko są razem.
No i ten przyrost naturalny, o którym pan doktor wspomniał.
Tak, tak, trzeba było sobie z tym radzić. Właśnie problem szkół, przedszkoli, żłobków także zaczęto budować. No, zresztą te przedszkola, żłobki też były budowane, bo kobiety miały być aktywizowane zawodowo po wojnie. Też był na to nacisk, ale faktycznie były przeludnione klasy. Już nie mam dokładnie danych, ale ze sobą. Ale właśnie szkoły we Wrzeszczu były dosyć mocno przeludnione, także starano się remontować te stare szkoły i budować nowe.
Święta to także jest taki czas, kiedy wspominamy ludzi, którzy odeszli od nas. I akurat tak się złożyło, że w tym spektaklu jeden z aktorów, który kreował postać dziadka starego, zmarł 28 lipca, chodzi o Krzysztofa Matuszewskiego. Ja muszę przyznać, że kiedy oglądałam spektakl Wspólny Pokój i pierwsze sceny, które były w tym spektaklu, pierwsze słowa, które padały z jego ust, mnie natychmiast ten spektakl chwycił. To była bardzo charakterystyczna rola. Pierwsze słowa, gdzie już mówię, od razu czekam z napięciem, co będzie dalej. Ale chciałabym państwa zapytać, właśnie wspomnieć Krzysztofa Matuszewskiego przy tej okazji. Jak państwu się współpracowało z nim?
Krzysztof mówił przy pracy przy tym spektaklu, że to jest pierwszy jego dziadek, pierwsza rola dziadka. Trochę ciężko mi się mówi.
Ale też my wszyscy pamiętamy Krzysztofa jako wspaniałego aktora, ale oprócz tego, że on był wspaniałym człowiekiem, to też aktorem, to przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem i był wspaniały we współpracy. Ja marzyłam, odkąd przyszłam do Teatru Wybrzeże, że spotkałam się z nim na scenie i bardzo cieszę się, że dane mi to było, bo to była osoba, która zaznaczała swoją obecność w każdej sekundzie istnienia scenicznego. Każda sekunda jego istnienia scenicznego była po prostu pełna i niesamowita. I też to był, ale też nie chcę mówić o Krzysztofie w perspektywie przyszłości, bo jakoś cały czas czuję jego energię w teatrze, jak wchodzę do palarni i widzę jego fotel podpisany, jego miejsce, gdzie zazwyczaj siedział i palił sobie swoją kochaną drewnianą fajkę. To jest niesamowity człowiek, który bardzo, bardzo nas wszystkich wspierał, który miał bardzo duże poczucie humoru i dbał o nas wszystkich.
Też grałem z Krzysztofem, grał pierwszy raz ojca w spektaklu Ogień w głowie, więc my mamy takie, oprócz naszego życia, też takie nasze życie rodzinne, teatralne, więc... No.
Tak, Krzysztof to była osoba, która jak dowiedziała się, że nie mam gdzie mieszkać, to od razu szukała, dzwoniła po jakichś swoich znajomych i szukała i pytała się mnie, Karolek, czy już znalazłam to swoje miejsce? No...
Kto teraz kreuje tą postać tego dziadka starego, który rozpoczyna ten spektakl, można powiedzieć?
Grzegorz Gzel gra bardzo trudne zadanie przed Grzegorzem. Jak podejmował się zastępstwa, to jeszcze Krzysztof walczył o życie. No, a potem mi się akurat tak się zdarzyło, że musiał zagrać, już wiedząc, że to będzie jego rola. Więc... Przy wznowieniu już będzie trochę inna sytuacja, już troszkę czasu minęło, także trzymamy kciuki za Grzesia.
Myślę, że to jest też ważne, żebyśmy mówili o takich osobach, żeby one nie odchodziły tylko i wyłącznie w takiej sferze zapomnienia, ale właśnie sztuka aktorska to jest bardzo trudna sztuka, dlatego że ona jest tu i teraz.
To jest najbardziej ulotna z wszystkich form sztuki i musimy być w jakiegoś rodzaju sztafecie my wszyscy i cały teatr bardzo tęskni za Krzysztofem.
Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie, proszę Państwa, wspomnieć o tym, że aktor pokazuje nam przez swoje emocje, przez swoją wrażliwość, przez swoją inteligencję pewne postaci, nawet także te historyczne takie zdarzenia, tak jak tutaj właśnie w wspólnym pokoju. Zostały zdjęcia i myślę, że warto sięgnąć, zobaczyć po prostu zdjęcia Krzysztofa Matuszewskiego. Kończąc powoli naszą audycję, chciałabym zapytać, czego Państwo by życzyli naszym słuchaczom na święta? Myśląc o tym spektaklu, ja na pewno bym życzyła wszystkim, żebyśmy żyli w pokoju i tym nie w jednym pokoju, ale właśnie w pokoju, w takim dobrobycie stanie, który mamy teraz. Bo już tak jak pan doktor Klaudiusz Grabowski wspominał, to był straszny moment, kiedy to było już po wojnie, a w czasie wojny to nawet trudno wspominać.
Ja bym tak życzył właśnie tej wspólnoty po prostu, wspólnoty dla wszystkich. Niewesoło dzieje się na wschodzie, za naszą wschodnią granicą. Jeszcze tutaj może taki jeden przykład. Babcia mówiła, że jak przyjechali tutaj do Gdańska, to na początku trzeba było spać na podłodze, bo żołnierze rosyjscy chodzili po nocy i strzelali po prostu w okna. I nie było
bezpiecznie.
Tak, więc to... I jeszcze dodam, że od lipca działała gdańska rzeźnia, ale większość tego mięsa szła właśnie dla żołnierzy. Dla ludności cywilnej 1/4 bodajże.
Czyli prawdę mówi spektakl, że się organizowało tą wigilię
tak,
80
tak,
lat temu.
Armia Czerwona pochłaniała tutaj prawie całe mięso i ludzie naprawdę nie mieli łatwo.
I nie mówimy tutaj, że mięso na Wigilię, tylko chodzi ogólnie o jedzenie.
Ogólnie o jedzenie po prostu.
A państwo czego życzą? Czego życzą także może swoim widzom i widzkom w Teatrze Wybrzeże?
No wiadomo, życzymy mądrych spektakli, takich, po których będziemy mogli mądrze porozmawiać. I ja życzę widzom, żeby po spektaklach Teatru Wybrzeże, jak wyjdą, to mieli możliwość dyskusji o spektaklu przez parę dni, nie przez 15 minut. Życzę nam wszystkim zdrowia, miłości i bycia blisko, umiejętności dzielenia się też miłością. No i cóż, zapraszamy do teatru.
Ja jeszcze dołożę czułości i żeby ten teatr był dla nas trochę takim schronem takiej przestrzeni, żeby pobyć sobie z drugim człowiekiem, żeby czasem popłakać, czasem się zdenerwować, czasem pośmiać. Żeby to była nasza taka ciągła, bezwstydna przestrzeń do tego, żebyśmy w tej ciemności mogli sobie pobyć takimi, jakimi czasem w domu może nie mamy na to przestrzeni, żeby mieć takie momenty po prostu istnienia takiego emocjonalnego. No, tego nam życzę wszystkim.
Zdradzę Państwu, że ja najbardziej lubię jeden moment w spektaklach, kiedy właśnie zaczyna się ciemność, jeszcze nie pada pierwsze słowo spektaklu. Jestem taka napełniona, ojej, teraz przez te najbliższą półtorej godziny, dwie godziny będę w zupełnie innym świecie, więc wszystkim życzę, żeby właśnie byli w takim innym świecie, wybierając się do teatru, żeby zanurzyli się w zupełnie coś innego albo doświadczyli właśnie czegoś, co wzbogaci ich życie. Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj naszymi gośćmi byli aktorka i aktor grający w spektaklu Wspólny Pokój w Teatrze Wybrzeże, Karolina Kowalska i Maciej Konopiński oraz konsultant historyczny tego spektaklu, dr Klaudiusz Grabowski.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękuję. Do usłyszenia. Marzena Bakowska.